Wybuch wojny koreańskiej sprawił, że amerykański potencjał obronny zaczął gwałtownie wzrastać. W roku finansowym 1952 budżet Ministerstwa Obrony wyniósł już 44 miliardy dolarów, a rok później wzrósł do 50 miliardów. Do Niemiec skierowano dodatkowo 4 dywizje. W wielu państwach świata zaczęto budować bazy dla amerykańskich bombowców strategicznych i okrętów, a w lutym 1951 roku produkcja samolotów osiągnęła szczytowy poziom z roku 1944. Pojawiła się nowa broń, bomba wodorowa. Dwaj amerykańscy fizycy nuklearni, Bush i Conant, obliczyli, że bombę wodorową uda się zbudować w 6 do 12 miesięcy po skonstruowaniu bomby atomowej A. Wybuch jednej bomby wodorowej mógł spowodować zniszczenia, jakie dotychczas było w stanie wyrządzić 1000 eskadr bombowców w ciągu 1000 nalotów. Mimo takich prognoz nie było pieniędzy, a część uczonych wypowiadała się przeciwko budowie bomby wodorowej. Albert Einstein nazwał projekty skonstruowania bomby fatalną iluzją, która powstała w związku z przewagą technologiczną i militarną Stanów Zjednoczonych. Uważał, że nowa broń zagrozi zniszczeniem życia na Ziemi i chęć ludzi do posiadania takiej broni wydawała mu się upiorna. Przeciwko programowi budowy superbomby występował ojciec amerykańskiej bomby atomowej Robert Oppenheimer. Mówił, podjęcie przez Stany Zjednoczone prac automatycznie naciśnie wodorowy cyngiel w ZSRR z opłakanymi skutkami dla świata. Prezydent Truman podpisał ostatni dokument w sprawie budowy bomby H 31 stycznia 50 roku, ale na realizację programu pod kryptonimem NSC-68 brakowało pieniędzy. Wybuch wojny usunął tę przeszkodę. Pierwszy eksperyment z dużym, ważącym około 30 ton urządzeniem termojądrowym nazwanym Mike odbył się 31 października. Według innych źródeł 1 listopada 1952 roku. Próbny wybuch powiódł się i miał moc około 10 megaton. Wydawało się, że Amerykanie uciekli Rosjanom o całe dziesięciolecia. Tymczasem ci ostatni, którym system polityczny pozwalał uniknąć wieloletnich dyskusji uczonych i walk w parlamencie o fundusze na badania, rozpoczęli pracę nad skonstruowaniem bomby wodorowej na przełomie 1947 i 1948 roku, kiedy to w doniesieniach wywiadu z Zachodu zaczęły pojawiać się wzmianki o superbombie. 8 sierpnia 1953 roku premier Georgij Malenkow oznajmił, że Stany Zjednoczone utraciły monopol nie tylko na broń atomową, lecz także na wodorową. 5 dni później odbyła się pierwsza radziecka próbna eksplozja wodorowa. Tak, Rosjanie wyprzedzili Amerykanów, ponieważ pierwsi skonstruowali bombę, podczas gdy Amerykanie mieli gotowe wielkie urządzenie, które skonstruowano tylko dla prób, lecz nie można było go wykorzystać w roli broni. Te sukcesy były bezpośrednim wynikiem wojny koreańskiej. Krwawy konflikt na końcu świata zmienił świat. Część trzecia. Śmiertelny pojedynek. Gorący czerwcowy dzień. Z windy, która zatrzymała się na drugim piętrze kremlowskiego gmachu, wyszli Nikita Chruszczow i Georgij Malenkow. Nie odpowiedzieli na powitanie żołnierza, który salutując otworzył im drzwi i skierowali się w stronę sali konferencyjnej na końcu korytarza. Stanowili dość śmieszną parę. Korpulentny, pyzaty Chruszczow usiłował nadążyć zastawiającym długie kroki z walistym Malenkowem. W pewnej chwili Malenkow pochylił się i zaczął coś szeptać Chruszczowowi do ucha. Jednocześnie rozglądał się uważnie, czy nikt się nie zbliża. Nagle, widząc wyłaniającego się zza rogu korytarza Mikojana, urwał w pół zdania, wyprostował się i w milczeniu wyciągnął rękę na powitanie. W trójkę minęli drzwi prowadzące do sekretariatu i skręcili do sali obrad. Przy długim stole, zasłanym zielonym suknem, nikt jeszcze nie siedział. Towarzysze się spóźniają, sapnął Malenkow, ale nie powiedział nic więcej, gdyż zorientował się, że to oni przyszli przed czasem. Skierował się w stronę miejsca przewodniczącego narady, lecz najwidoczniej doszedł do wniosku, że nie wypada, aby przewodniczący siadał, zanim zbiorą się wszyscy uczestnicy. Zawrócił więc i wszedł do sekretariatu. Stanął przy biurku i zaczął bębnić palcami po blacie. Chruszczow usiadł na swoim miejscu. Jego rubaszna, pogodna zazwyczaj twarz tym razem zdradzała niepokój. Nerwowo rozglądał się po sali, przyglądając się czujnie każdemu, kto wchodził. Uczestnicy narady podchodzili do niego lub, przechylając się przez stół, rzucali słowa powitania. Chruszczow nie odpowiadał. Kwitował powitania kiwnięciem głowy lub sztucznym uśmiechem, co jeszcze bardziej zwracało uwagę na jego zły humor. Malenkow, gdy tylko uznał, że są już prawie wszyscy, powrócił i zasiadł u szczytu stołu. — Na kogo jeszcze czekamy, towarzysze? Anastas Mikojan uniósł się ze swojego miejsca i rozejrzał się po sali. Malenkow odwrócił się w jego stronę. Towarzysz Beria prosił o chwilę zwłoki. Zatrzymały go jakieś ważne sprawy państwowe, wyjaśnił. Natychmiast opuścił głowę, udając, że przegląda dokumenty, które rozłożył przed sobą, ale co chwilę zerkał na Mikojana. Nagle pochylił się w stronę Chruszczowa. Kto jak kto, ale ten lisek, chytrusek, nie mógł nie zauważyć nieobecności Berii, szepnął. Chruszczow kiwnięciem głowy przyznał mu rację. Obaj doskonale znali Mikojana i wiedzieli, że zawsze przykładał ogromną wagę do spraw protokolarnych. Wiedzieli też, że potrafił znakomicie lawirować między wrogimi frakcjami WKPB, czyli Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. Malenkow przypomniał sobie zabawne wydarzenie. Było to w grudniu 1937 roku. Siedzieli wówczas za długim prezydialnym stołem na scenie Teatru Bolszoi podczas uroczystej akademii z okazji 20-lecia utworzenia organów bezpieczeństwa, z których wywiódł się Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, czyli NKWD. Mikojan miał wygłosić przemówienie otwierające akademię, ale Stalin nie przybył na czas. Rozpoczynanie uroczystości bez głównego gościa było nie do pomyślenia. Prowadzący akademię, Malenkow nie przypominał sobie, kto to był, posyłał w stronę Mikojana rozpaczliwe spojrzenia, ale ten gestami dawał mu znać, że jeszcze muszą zaczekać. Wreszcie, gdy już nie można było przeciągać braw i owacji na cześć prezydium, gdyż Stalin mógłby uznać, że to któryś z zasiadających tam ludzi zaskarbił sobie tak dużą popularność, Mikojan musiał wejść na mównicę. Stalin się nie pojawiał, toteż Mikojan, chcąc nie chcąc, wygłosił mowę powitalną. Ale ponieważ w każdym zdaniu wychwalał zasługi Stalina dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i narodu, ten nie miał mu za złe, że akademia rozpoczęła się bez jego udziału. O co mu chodzi? Czyżby coś wiedział? Malenkow znowu zwrócił się do Chruszczowa. Mikojana nie wtajemniczono w plany, gdyż wiadomo było, że opowiada się za Berią. Wzrok Malenkowa powędrował na drugą stronę stołu, gdzie rozsiadł się minister obrony, marszałek Nikolaj Bułganin. On też zwrócił uwagę na dziwne zachowanie Mikojana, ale z jego twarzy nie można było wyczytać zaniepokojenia. Napotkawszy wzrok Malenkowa, pokręcił znacząco głową, jakby chciał powiedzieć, nie ma powodu do obaw. I powrócił do lektury prawdy. Nagle drzwi otworzyły się i pojawiła się w nich krępa, przysadzista sylwetka Ławrentija Berii. Szybkim krokiem przemierzył salę i usiadł po lewej stronie przewodniczącego. Gwar umilkł. Bułganin odłożył gazetę. Mikojan głośno wytarł nos. Mołotow siedział nieporuszony, jak to miał w zwyczaju. Tylko Chruszczow kręcił się niespokojnie na krześle. Jaki jest temat narady? Zapytał Beria. A w ogóle, dlaczego spotykamy się tak niespodziewanie? Chruszczow pochylił się w stronę Malenkowa. Otwórz naradę i oddaj mi głos — szepnął. Malenkow zdawał się nie słyszeć tych słów. Najwidoczniej chciał zyskać na czasie. Wyciągnął z kieszeni chusteczkę i przetarł nią twarz. Nie mógł podjąć decyzji. Wiedział, że od słów, które za chwilę wypowie, będzie zależeć bardzo wiele, być może nawet jego życie. Czuł, że wszyscy patrzą na niego. Zaczął mówić, ale tak cicho i tak powoli, że Chruszczow nie czekał dłużej. Obawiał się, że misterny plan rozleci się nagle wobec braku odwagi i zdecydowania spiskowców. Rozpoczął walkę bez pardonu. Zwycięzca musi zabić pokonanego. Kariera jak inne. Towarzyszu Beria! Drzwi otworzyły się z rozmachem i do gabinetu wpadła Lienka, telegrafistka z OGPU. Gdzie włazi? Beria rozwścieczony odwrócił się od okna, gdzie nalewał sobie właśnie szklankę wódki z karafki schowanej za kotarą. Nie znosił, gdy ktoś bez uprzedzenia wchodził do jego gabinetu. Zanim jednak zdążył wyładować wściekłość, telegrafistka dopadła do biurka i zdyszana, z trudem łapiąc oddech, wyciągnęła w jego stronę wąski pasek taśmy telegraficznej. — To z Moskwy. Przed chwilą odebrałam. Tak się cieszę. Beria wyjął jej z dłoni papierową taśmę. Specjalnym zarządzeniem Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKPB w sprawie odpoczynku i leczenia towarzysza Stalina Zakrajkom, czyli Zakaukaski Komitet Krajowy WKPB, otrzymuje polecenie zorganizowania pobytu sekretarza generalnego w terminie wskazanym później. No to oczywiście telegram do komitetu naszej partii, ale odpis przysłano tutaj, więc natychmiast przyniosłam, wyjaśniała dziewczyna, gdy złapała oddech po długim biegu przez korytarze OGPU. Dobra dziewczyna, Beria poklepał ją po policzku. Jutro możesz wziąć wolne. Odwrócił się do okna i nabrał powietrza. Wiedział, że trafia się okazja, która już nigdy może się nie powtórzyć. Otworzył drzwi do sekretariatu. Wezwij naczelników wydziałów, powiedział do sekretarki. Jak którego nie ma na miejscu, niech go natychmiast przywiozą i połącz mnie z komitetem. Po chwili zadźwięczał dzwonek telefonu. Mówi Beria. — Czy rozmawiam z towarzyszem Ławrentijem? — Tak, tu Ławrenti Kartwelishvili. W słuchawce zabrzmiał głos pierwszego sekretarza Komitetu Krajowego Zakaukaskiego. — Witam, witam towarzysza imiennika. Otrzymaliście zapewne telegram z Moskwy. Chcę was zapewnić, że moja instytucja jest w stanie zagwarantować całkowite bezpieczeństwo naszemu gościowi. Oczywiście będę uczestniczył we wszystkich naradach, które zapewne zwołacie, żeby właściwie przygotować pobyt, gdzie będziemy przyjmować towarzysza Stalina. W Cchaltubo, dziwne, że tego jeszcze nie wiecie, sucho odrzekł Kartwelishvili, który nawet w tak oficjalnej rozmowie nie mógł się powstrzymać od zamanifestowania swojej niechęci do Beri. Zawiadomcie mnie o terminie narady. Beria nie zwrócił uwagi na złośliwość i odłożył słuchawkę. Wiedział, że Kartwelishvili uważa go za kanalię, karierowicza i intryganta. Nienawidził go tak bardzo, iż wielokrotnie wysyłał pisma do Moskwy z prośbą o odwołanie szefa OGPU. Beria nie reagował. Zbyt wiele miał na sumieniu, aby podejmować walkę z człowiekiem tak silnym, jak pierwszy sekretarz Komitetu Organizacji Komunistycznej. Ponadto Kartwelishvili znał ciemną przeszłość Berii, która zresztą na Zakaukaziu nie była tajemnicą, ale nie miał dowodów. Pozostało mu więc jedynie wysyłanie petycji do Moskwy, lecz tam nie reagowano na sygnały z terenu. Delikatne pukanie do drzwi przerwało rozmyślania Berii. Do pokoju gęsiego wchodzili naczelnicy wydziałów i zajmowali miejsca za długim stołem konferencyjnym ustawionym przy oknie. Akcja będzie miała kryptonim Zorza, powiedział szef OGPU, gdy wszyscy usiedli. Jej celem jest ochrona najważniejszego człowieka w państwie radzieckim. Przerwał na moment, aby zrobić jak największe wrażenie na podwładnych. Wstał i krążąc za ich plecami mówił dalej. Zapamiętajcie, rok 1931 będzie dla was najważniejszym rokiem życia. Będziecie robić to, o czym dotychczas mogliście tylko marzyć. Będziecie chronić towarzysza Stalina. I zapamiętajcie też, że jeżeli którykolwiek z was zawiedzie, to osobiście wydłubię mu oczy. Wrócił na miejsce przewodniczącego. Tym palcem! Skierował dłoń w ich stronę. Ochrona towarzysza Stalina, który przyjedzie do Cchaltubo, musi być zorganizowana i przeprowadzona tak, że gdy świerszcz zaskrzypi bez mojego pozwolenia, to macie go zgnieść. Podwładni Berii byli przyzwyczajeni do jego ordynarnych połajanek i brutalności, ale sposób, w jaki przemawiał podczas tego zebrania, zaskoczył nawet tych, którzy znali go od dawna. Gdy tylko Stalin wysiadł z salonki na dworcu, Beria już warował u drzwi. Przez półtora miesiąca nie odstępował Stalina, ale zawsze zachowywał odpowiedni dystans. Pozostawał w cieniu, ale nie tak głębokim, żeby Stalin nie zdołał go zauważyć. Rzeczywiście dyktator, zawsze przeczulony na punkcie swojego bezpieczeństwa, szybko zwrócił uwagę na krępego Gruzina. Postanowił dowiedzieć się więcej o szefie miejscowej policji politycznej. W tym celu z Moskwy przyjechał Rudolf Międrzyński, szef OGPU. Wprost z dworca dotarł do willi Stalina. Można o nim powiedzieć wiele dobrego i wiele złego, zaczął rozmowę Międrzyński. Stalin, przechadzając się po tarasie, z którego rozciągał się piękny widok na pobliskie lasy, wskazał ręką na krzesło. Wstąpił do partii komunistycznej w 1917 roku, aczkolwiek nie mamy pewności w tej kwestii, zaczął referować Międrzyński. W czasie wojny domowej Beria i jego patron Mir Dżafar Bagirow rozpoczęli służbę w kaukaskiej ČK, czyli Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem. Trudno ustalić, czy tylko ze względów ideologicznych. Istnieją poważne podejrzenia, że obydwaj utrzymywali dość ożywione kontakty z musawatystami, czyli z azerbejdżańskimi nacjonalistami i gruzińskimi mięszewikami. Później Beria odpierał ten zarzut, tłumacząc, że takie miał polecenie służbowe, czego sprawdzić się już nie da. Mówi się, że w czasie tureckiej okupacji Baku był funkcjonariuszem policji musawatystów. Nie ma jednak dowodów. A wasze zdanie? Przerwał mu Stalin. Uważam, że nie ma to większego znaczenia, bez namysłu wypalił Międrzyński. Jakakolwiek była jego przeszłość, dowiódł, że jest oddanym bolszewikiem. Szef OGPU wiedział, że informacja o tym etapie kariery Berii dotknęła czułego punktu Stalina, gdyż on sam w młodości był agentem ochrany, czyli carskiej tajnej policji politycznej. Zdecydowana odpowiedź Międrzyńskiego spodobała się najwidoczniej dyktatorowi. Tak, bez wątpienia przyczynił się do umocnienia władzy radzieckiej i bezwzględnie rozprawiał z wrogami, mówił dalej Międrzyński. Zdobył uznanie Feliksa Dzierżyńskiego, który doceniając jego zasługi, przymykał oko na doniesienia o nieprawidłowościach. Tak było w 1921 roku, gdy Michail Kiedrow, szef Wydziału Specjalnego ČK, kontrolując działalność azerbejdżańskiego oddziału, stwierdził, że aresztowano wielu niewinnych ludzi, zwolniono zaś kilku wrogów władzy radzieckiej. Dzierżyński nie zareagował na ten raport. Wkrótce Beria awansował na stanowisko szefa GPU, utworzonej w miejsce ČK w Gruzji, a następnie całej Federacji Zakaukaskiej. To wszystko, towarzyszu Stalin. Międrzyński zamknął zeszyt z notatkami i starannie schował do czarnej teczki. Aha, jeszcze jedno, towarzyszu Stalin. Zastanawiał się przez moment nad doborem słów. Beria popadł w bardzo ostry konflikt z kilkoma towarzyszami z tutejszych władz, głównie z pierwszym sekretarzem Ławrentijem Kardwelishwilim. Niepochlebnie wyraża się też o nim wielu towarzyszy pochodzących z tych ziem. m.in. Adasi Hanjian i Georg Alihanow. Ponadto złe zdanie mają o nim wasi najbliżsi współpracownicy Sergo Orżonikidze i Siergiej Kirow. Stalin pokiwał głową i przymknął oczy. Raport Międzyńskiego zrobił na nim jak najlepsze wrażenie. Szybko odrzucił informacje o negatywnych opiniach. Podobali mu się tacy ludzie jak Beria. Im więcej grzechów mieli na sumieniu, tym wierniej służyli. W razie potrzeby można było wyciągnąć stare sprawki i bez większych kłopotów pozbyć się człowieka, który stał się niewygodny. A na razie na Zakaukaziu przydałby się oddany człowiek pilnujący miejscowych spraw, aby nie zaląkł się tutaj jakiś spisek. Po powrocie do Moskwy Stalin zwołał posiedzenie biura politycznego WKPB poświęcone problemom Zakaukazia, na które wezwano wszystkich szefów tamtejszych organizacji partyjnych. W czasie obrad zaproponował powołanie Berii na drugiego sekretarza Zakaukaskiego Komitetu Partii Bolszewickiej. Energiczne protesty Kartwelishwilego oraz ludzi z najbliższego otoczenia Stalina, którzy znali Berię, odniosły odwrotny skutek. Następnego dnia działaczy z Zakaukazia, którym nie odpowiadał awans Berii, wysłano do innych rejonów Związku Radzieckiego. Kartwelishwili pojechał na Syberię Zachodnią jako drugi sekretarz Komitetu Krajowego. Aleksander Jakowlew objął stanowisko dyrektora zjednoczenia Wostok-Załato, a Aleksiej Sniegow wyruszył do Irkucka. Beria, widząc, że Stalin otwiera mu drogę awansu, nie tracił czasu. Już po kilku miesiącach został pierwszym sekretarzem i natychmiast obsadził główne stanowiska swoimi ludźmi. 32 szefów rejonowych urzędów GPU zastąpiło sekretarzy rejonowych komitetów partii komunistycznej. Pamiętał doskonale, że jego los jest w rękach Stalina. To łaskawość dyktatora dała mu eksponowane stanowisko i zmiotła wrogów, którzy stali na drodze do dalszych awansów. Starał się odpłacać łaskawemu protektorowi ze wszystkich sił. Stalin uznał, że naród powinien poznać lepiej jego zasługi w krzewieniu komunizmu na Zakaukaziu i takie polecenie Beria przekazał miejscowym historykom, gotowym wykonać każde zadanie. Zaczęli więc przetrząsać archiwa w poszukiwaniu dokumentów potwierdzających fundamentalne osiągnięcia wodza. Ich wysiłki i tak nie miały większego znaczenia, gdyż bez względu na wynik poszukiwań musiało się ukazać dzieło sławiące Stalina. Beria sam odczytał referat na zebraniu Tbiliskiego Aktywu Partyjnego 21 maja 1935 roku. Bardzo się to spodobało Stalinowi. Polecił wydać książkę pod tytułem Gwaprosu ap historii bolszewickich organizacji w Zakawkazie. Przeciw kłamstwom w niej zawartym protestowali historycy, którzy walczyli w latach rewolucji i wojny domowej na Zakaukaziu i prawdę znali nie tylko z dokumentów, ale i z osobistego doświadczenia. Nikt ich jednak nie słuchał, a wkrótce zamilkli na zawsze w więzieniach. W Związku Radzieckim rozpoczął się czas wielkiej czystki. Stalin przystąpił do usuwania wszystkich, którzy nie zgadzali się z nim, sprzeciwiali mu się lub w jakikolwiek sposób zagrażali jego władzy. Wśród nich były tysiące bojowników rewolucji i wojny domowej, bohaterów, legendarnych dowódców, najbliższych współpracowników Lenina, starych bolszewików, którzy stracili zdrowie w carskich więzieniach i na katordze. Z nimi Stalin mógł rozprawić się tylko wtedy, gdyby naród popadł w masową histerię zagrożenia, łapania szpiegów, dywersantów i sabotażystów. I tak się stało. W grudniu 1934 roku zginął w zamachu Siergiej Kirow, sekretarz Komitetu Leningradzkiego, popularny działacz partyjny. Ludziom wmówiono, że zamachowiec wykonywał polecenie kontrrewolucyjnej organizacji o nazwie Blok Prawicowo-Trockistowski. W czasie śledztwa oskarżeni pod wpływem straszliwych tortur wskazywali wyimaginowanych pomocników. Ci w izbach tortur przyznawali się do działalności antyradzieckiej i podawali nazwiska następnych. Ujawniano szpiegów, zdrajców ojczyzny, sabotażystów nasyłanych przez państwa imperialistyczne, organizatorów wywrotowych organizacji. Histeria narastała. Sąsiad obawiał się sąsiada, z którym mieszkał przez wiele lat i biegł do NKWD, aby złożyć doniesienie. Żona informowała o wywrotowej działalności męża, gdy chciała się rozwieść. Syn donosił na ojca, gdy ten spuścił mu lanie za złe stopnie w szkole. Nikt nie kwestionował oskarżeń. Nikogo nie dziwiło, że przed sądami stają wysocy funkcjonariusze partyjni i państwowi, zasłużeni działacze bolszewiccy. Ci, którzy wyrażali wątpliwości, denuncjowani przez sąsiadów i kolegów z pracy, trafiali do więzienia. Organizatorem tego wielkiego polowania był Nikolaj Jeżow. Od października 1936 roku ludowy komisarz spraw wewnętrznych. Był tak sprawnym organizatorem masowych represji, że ten okres nazwano Jeżowszczyzną. Oficjalnie przyjmuje się, że Wielka Czystka rozpoczęła się 2 lipca 1937 roku od rezolucji Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. W ciągu następnych 4 miesięcy aresztowano 269 tysięcy osób, z których 75 950 natychmiast rozstrzelano. Początkowo Jeżow na rozkaz Stalina niszczył tych, którzy mogli zagrozić dyktaturze. Ze 131 członków Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej zamordowano 100, według danych innych 110. Z 22 komisarzy ludowych 17. Z 900 oficerów w randze generalskiej zginęło 600. Z czasem machina terroru niszczyła wszystkich. Inteligencję za to, że była inteligencją, rodziny uwięzionych za to, że były rodzinami uwięzionych, bogatych chłopów za to, że potrafili się wzbogacić. W latach 1937-38 ofiarami prześladowań padło co najmniej 12 milionów ludzi, z których około miliona rozstrzelano. Pozostałych wywieziono na Syberię, gdzie co najmniej 2 miliony zginęły z głodu, zimna, zakatowanych przez strażników. Tak wielka wydajność NKWD była możliwa dzięki pełnemu zaangażowaniu terenowych oddziałów, które prześcigały się w tropieniu i likwidowaniu zdrajców i wywrotowców. Beria, choć odszedł z aparatu ścigania, bardzo troskliwie nadzorował jego działalność. Wiedział bowiem, że Stalin ocenia szefów lokalnych oddziałów NKWD i organizacji partyjnych według liczby uwięzionych. Poza tym nadarzała się okazja wyrównania rachunków z ludźmi, którzy kiedyś chcieli zaszkodzić jego karierze. Tego dnia służbowy telefon w mieszkaniu Berii w Tbilisi zabrzmiał bardzo późnym wieczorem. Podwładni wiedzieli, że spokój szefa można zakłócać tylko w sprawach najważniejszych, więc Beria niecierpliwie sięgnął po słuchawkę. Dzwonił Siergiej Goglidze, szef miejscowego NKWD. Towarzysze z Moskwy dostarczyli cenną przesyłkę. Myślał Avrentij, że chciałby się ją zobaczyć.